Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiątego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Madrycie zobaczyliśmy, co zostało z Kościoła po konserwatywnych reformach Jana Pawła II i Benedykta XVI, twierdzi Mario Vargas Llosa. Ubiegłoroczny laureat literackiego Nobla dokonał bilansu Światowego Dnia Młodzieży. Powiemy o tym już za chwilę. Wcześniej wiadomości watykańskie, a na zakończenie kolejne spotkanie z księdzem psychologiem. Zapraszamy. Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną przez 75-letniego kardynała Johna Patryka Foleya z funkcji wielkiego mistrza zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Na jego miejsce papież mianował 72-letniego arcybiskupa Edwina Frederica O'Briana, dotychczasowego metropolitę Baltimore w Stanach Zjednoczonych.
Znany już od średniowiecza zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie jest aktualnie stowarzyszeniem osób duchownych i świeckich. Bożogrobowcy działają w około 40 krajach świata, w tym w Polsce. Ich głównym zadaniem jest wspieranie Kościoła w Ziemi Świętej. Utrzymują tam blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych, otwartych dla dzieci i młodzieży różnych wyznań. Ponadto dotują w 50% budżet łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.
Zbieżność dat między zakończeniem Krajowego Kongresu Eucharystycznego we Włoszech a 10. rocznicą tragicznego zamachu terrorystycznego w USA z 2001 roku to wyzwanie, by przekazać światu przesłanie miłości. Mówił o tym watykański rzecznik lokalnej prasie włoskiej w związku ze zbliżającą się wizytą Benedykta XVI w Anconie, która gościć będzie Kongres Eucharystyczny. Wydarzenie zaplanowano od 3 do 11 września, przy czym ostatniego dnia przybędzie tam Ojciec Święty.
Ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę, że zakończenie kongresu odbędzie się w trzech znaczących kontekstach – ludzkiej pracy, rodziny i narzeczeństwa. W programie papieskiej wizyty przewidziano bowiem mszę na terenach stoczniowych, a także spotkania z rodzinami oraz osobami zamierzającymi się pobrać. Wskazuje to tym samym na wielkie kwestie współczesności, które musi uwzględniać Kościół, głosząc Ewangelię. Czyni to także, jak przypomniał ksiądz Lombardi podczas obecnego pontyfikatu. Nowością będzie natomiast spotkanie z narzeczonymi, co jak zaznaczył, ma włączyć w odpowiedzialność za instytucje rodziny również młode pokolenia. Bywają w dziejach tragedie, które wyzwalają miłość i miłosierdzie, dodał watykański rzecznik. 11 września może stać się symbolem odwrotnym niż dotychczas, dniem przesłania miłości i budowania pokoju, dniem wielkiego wyzwania.
www.radiowatykana.org. Wybierz program polski, czytaj wiadomości.
Wysokogórskiemu sanktuarium Jana Pawła II u podnóża Gran Sasso w Abruzzi we Włoszech został nadany szczególny status kościoła sub umbra Petri, czyli dosłownie w cieniu Bazyliki Świętego Piotra. Oznacza to, że jest ono odtąd w sposób wyjątkowy związane z Bazyliką Watykańską. Przywilej ten nadał mu specjalnym dekretem archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, kardynał Angelo Comastri. Zaś penitencjaria apostolska zatwierdziła odpusty zupełne, które będzie można uzyskać w tej świątyni pod zwyczajnymi warunkami przy następujących okazjach. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w rocznicę poświęcenia Bazyliki Watykańskiej, w rocznicę wyboru papieża, raz w roku w dowolnie wybranym przez wiernego dniu oraz zawsze, ilekroć wielka grupa pielgrzymów pobożnie nawiedza sanktuarium.
Sanktuarium Jana Pawła II w San Pietro della Jenka to średniowieczny kościółek, który niegdyś należał prawdopodobnie do większego kompleksu klasztornego. Porzucony przez mnichów stał się kapliczką górskich pasterzy. Jan Paweł II często udawał się tam na modlitwę w czasie swych potajemnych wycieczek w góry. 11 maja tego roku, a zatem zaledwie kilka dni po beatyfikacji, arcybiskup pobliskiej L'Aquili ustanowił w kościółku diecezjalne sanktuarium Jana Pawła II. 7 sierpnia kardynał Stanisław Dziwisz osobiście przekazał mu relikwie krwi błogosławionego papieża.
Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Wierzący czy nie, wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tego, co wydarzyło się w Madrycie, kiedy wydawało się nam, że Bóg istnieje, a katolicyzm jest jedyną i prawdziwą religią i wszyscy niczym grzeczne dzieci pozwalaliśmy się prowadzić Ojcu Świętemu za rękę do Królestwa Niebieskiego. Pisze Mario Vargas Llosa w najnowszym wydaniu L'Osservatore Romano. Ubiegłoroczny laureat literackiej Nagrody Nobla, który sam deklaruje się jako agnostyk, podzielił się refleksjami po Światowym Dniu Młodzieży. W jego przekonaniu były one obrazem tego, co zostało z Kościoła po reformach Jana Pawła II i Benedykta XVI. Gdyby nie ich zwrot w kierunku tradycji i konserwatyzmu, Kościół rozłożyłby się od wewnątrz w postępującej modernizacji i demokratyzacji, która jest marzeniem progresistów, a raczej mrzonką, precyzuje Vargas Llosa. Dziś katolicyzm jest bardziej zespolony, bardziej aktywny i ofensywny niż przed laty, kiedy zatracał się we wewnętrznych sporach ideologicznych, pisze peruwiański noblista. Przyznaje on przy tym, że ceną reformy ostatnich dwóch papieży jest kurczenie się zastępów wiernych. Bilans jest jednak pozytywny, zapewnia pisarz. Zobaczyliśmy to właśnie w Madrycie. Zamiast upadku Kościoła był zdrowy ferment i dynamizm. Zdaniem Vargasa Llosy wszyscy powinni być zadowoleni z takiego obrotu rzeczy. Społeczeństwo demokratyczne potrzebuje bowiem oparcia w religii. Bo choć najświetlejsze umysły przekonywały nas, że ateizm jest jedyną racjonalną i logiczną konsekwencją poznania i gromadzenia doświadczeń, nauka i kultura nie zdołają zastąpić religii, przyznaje peruwiański noblista. Większość normalnych ludzi zawsze będzie szukać oparcia w transcendencji, a współczesna kultura nie byłaby nawet w stanie podjąć się tego zadania. Zrezygnowała ona bowiem z udzielania poważnych i głębokich odpowiedzi na wielkie pytania człowieka dotyczące życia, śmierci i przeznaczenia. Zamiast tego stała się lekką rozrywką lub kabałą dla ekspertów, niezrozumiałych arogantów. Dlatego, konkluduje Vargas Llosa, cieszmy się z tego, co wydarzyło się w Madrycie. Młodzi dali biskupom nauczkę, pokazali, że i oni powinni być katechetami w pierwszej osobie. Tak Światowe Dni Młodzieży podsumowuje prefekt kongregacji do spraw biskupów. W Madrycie zgromadziła się 1/5 światowego episkopatu, to rzadki widok i dlatego nie mogło mnie tam zabraknąć, dodaje kardynał Mark Welle. W jego przekonaniu biskupi odebrali to wydarzenie jako bardzo pozytywny bodziec do inwestowania w młody Kościół. Pokazało ono też w bardzo konkretny sposób, czym może być nowa ewangelizacja, bo to właśnie uczestnicy Światowych Dni Młodzieży są posłani do ewangelizowania swych rówieśników.
Zdaniem kanadyjskiego purpurata madryckie spotkanie nabiera też szczególnej wymowy w aktualnym kontekście społecznym, zwłaszcza w Hiszpanii. Kiedy młodzi tracą perspektywy na przyszłość, mają kłopoty ze znalezieniem pracy, Kościół przypomina o solidnych wartościach, na których należy budować życie, stwierdził kardynał Welle. W związku z tym, że jest on zarazem przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, wyraził też zadowolenie z obrania Rio de Janeiro na organizatora przyszłych Światowych Dni Młodzieży w 2013 roku. W jego przekonaniu wydarzenie to dobrze wpisze się w misję kontynentalną zainicjowaną w 2007 roku. Ogólnokościelne spotkanie młodych z papieżem pozwoli włączyć nowe pokolenia w ten wielki dynamizm misyjny, zauważył szef watykańskiej dykasterii. Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Kryzys połowy życia. Kryzys połowy życia to mit czy rzeczywistość? Gdy wybija czterdziestka, bać się czy kupić sobie wygodniejsze kapcie, by powoli zapadać w starcze otępienie? Coś jest na rzeczy. Jakiś czas temu minąłem niebezpieczną krawędź połowy życia i jak w piosence starego dobrego małżeństwa włączył mi się w głowie przekorny refren. Jest już za późno, nie jest za późno. Jedna połowa śpiewa tak, a druga inaczej. Ale zaraz, moment, połowa czego? W starym małżeństwie może to i rzecz naturalna, bo co dwie głowy to nie jedna. Ale w pojedynczej głowie takie rozdwojenie raczej jest niespotykane i pewnie niebezpieczne. Co prawda mózg, główny lokator głowy, składa się z dwóch symetrycznych połówek, ale mimo tych anatomicznych podziałów obie półkule ściśle współpracują ze sobą, a nawet są w stanie przejąć niektóre ważne funkcje, gdy zajdzie potrzeba. Ta trzeźwa uwaga przyniosła mi chwilę wytchnienia, ale tylko chwilę, bo zaraz jak w jakimś koszmarze moje upersonifikowane połowy mózgu zaczęły się przekomarzać ze zdwojoną siłą. Bez wątpienia tracisz głowę, zauważyła z wyraźną ironią prawa półkula. Bredzisz, zripostowała nerwowo lewa, u mnie dominująca. Najlepiej przekonajmy się o tym u specjalisty, dodała opanowanym już tonem, nie bez cienia wyższości. Ale przecież to ty jesteś specjalistą w tym temacie, śmiejąc się, zauważyła prawa. Na wszelki wypadek zapytałem o zdanie mojego kierownika duchowego, który też jest psychologiem. Ten posłuchał mnie uważnie, ale nie stwierdził żadnego rozdwojenia jaźni czy obłędu, a całe zajście przypisał mojej wybujałej wyobraźni. Na odchodne jednak zadał proste pytanie. Za późno na co? Czy jest już za późno? To dobre pytanie i chyba jedyny praktyczny pożytek, jaki można wynieść z lektury przeobfitej literatury na temat kryzysu połowy życia. Temat stał się tak popularny i rozpracowano go już na tyle sposobów, że łatwo się w nim pogubić lub ugrząść na dobre. Utrapieniem jest nie tylko ogromne zróżnicowanie typowych dla tego kryzysu symptomów, ale, co jest chyba logiczną konsekwencją tego pierwszego, niekończące się spory specjalistów na temat tego, czy w ogóle coś takiego w życiu występuje. Dla sporej części naukowców to po prostu mit, który trudno obalić choćby dlatego, że za ojca chrzestnego ma nie byle kogo, bo samego Junga. Pozostawiając na boku trudności diagnostyczne i spory specjalistów, przyjrzyjmy się temu, co z pewnością jest faktem w całym tym zamieszaniu. Upływowi czasu. Fakt jest oczywisty i banalny, bo przypomina nam o nim każde spojrzenie na zegarek czy aktualną datę w kalendarzu. W połowie życia jednak coś w tym spojrzeniu radykalnie się zmienia. Człowiek uświadamia sobie dramatyczną różnicę między zegarem ściennym a zegarem biologicznym. To, co ten pierwszy odmierza beznamiętnym ruchem swoich wskazówek, ten drugi wyraża odczuwalnymi zmianami, na gorsze oczywiście, w ciele i umyśle. A to nieuchronnie prowadzi do próby cofnięcia wskazówek zegara. Próby skazanej oczywiście na porażkę. Nie wszyscy do sprawy podchodzą z takim zaangażowaniem. Spora część twierdzi, że na wszystko jest już za późno i pokornie ciągnie swoje życiowe wózki dalej, najczęściej z coraz bardziej pociągłym wyrazem twarzy. Są jednak i tacy, co buntują się i próbują udowodnić całemu światu, że nie tylko nie jest za późno, ale że ich czas dopiero nadszedł. Gdy pierwsi kapcanieją, popadają w różne formy depresji i przedwcześnie się starzeją, drudzy wywracają swoje życie, a przy okazji życie swoich rodzin, do góry nogami i uważają to za całkowicie naturalne. Co gorsze, trudno rozsądzić. Każdy kryzys jest czymś ambiwalentnym. To znaczy może okazać się w takim samym stopniu szansą na lepsze, co początkiem katastrofy. Chińczycy nawet dosłownie wyrażają tę dwuznaczność, zapisując kryzys przy użyciu dwóch znaków, z których jeden oznacza szansę, a drugi niebezpieczeństwo. I to jest dobry klucz do zrozumienia także kryzysu połowy życia, choć nosi ten wyświechtany znak firmowy Made in China. Nawet jeśli jest on mitem, to dla współczesnych ludzi stał się użytecznym elementem samoświadomości i samozrozumienia. I skoro z taką swobodą używany jest do usprawiedliwiania życiowej inercji lub ekstrawagancji, to dlaczego nie wykorzystać go do pozytywnej stymulacji? Na zmianę na lepsze nigdy nie jest za późno. Potrzebny jest tylko mocny impuls. Gdy przekraczałem mityczną czterdziestkę, znajoma osoba w ramach życzeń napisała mi o małej ciekawostce ze świata zwierząt. Podobno orły w połowie swego życia stają wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa. Ich zakrzywione dzioby tak bardzo się rozrastają, że zaczynają się blokować. Ptak nie może dosłownie dzioba otworzyć. Otwiera się przed nim tragiczna alternatywa: umrzeć z głodu albo pozbyć się dzioba, rozbijając go o skałę. Jeśli mu się to uda i przeżyje upadek, to wyrasta mu nowy dziób i osobnik może szczęśliwie przeżyć drugą część życia. Urodzinowe życzenia sprowadzały się więc do oczywistego wniosku, żebym sobie dosłownie dziób roztrzaskał. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że opowieść o orłach to ornitologiczny mit. Orły wcale tak nie mają. Morał z tej bajki jest jednak taki, że w połowie życia ludzie potrzebują pozytywnych wzmocnień, zwłaszcza gdy są życiowymi rozbitkami. Lecz by je otrzymać, nie trzeba wcale uprawiać sportów ekstremalnych czy wymyślać świata od nowa. Wystarczy otwartymi dopiero co ze zdziwieniem oczami uważnie rozejrzeć się dookoła. Tam wszystko już jest gotowe do współpracy. Kontakt z rzeczywistością zawsze jest szokiem i zaskoczeniem. Śmiało można porównać go z traumatycznym doświadczeniem upadku na twarz czy uderzenia głową w mur. Z natury bowiem jesteśmy skłonni widzieć tylko to, co chcemy widzieć. Otwarcie oczu boli, bo odziera ze złudzeń, które przysłaniają rzeczywistość, ale uwrażliwia nas na prawdę i na nadzieję, która jest polem popisu dla wyobraźni. Konkretny przykład. Nawet jeśli już z powodu kryzysu połowy życia wydarzyła się tragedia i rozpadło się małżeństwo czy rodzina, albo wygasło powołanie kapłańskie czy zakonne, to przecież żyje się dalej i można żyć mądrzej. Zawsze jest miejsce na przebaczenie czy prośbę o wybaczenie. To krok, który zwykle otwiera nowe i niespodziewane horyzonty. Choć popełnionych błędów nie uda się niestety cofnąć, to przecież można spróbować naprawić ich konsekwencje. A wtedy kto wie, czy i z naszych ust z czasem nie wyrwie się zadziwiony okrzyk, który znamy wszyscy z liturgii wielkanocnej: o szczęśliwa wino! Tą prawdą bije serce chrześcijaństwa. To jest też klucz do twórczego przeżycia kryzysu połowy życia.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.